Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujące audycję Grażyna Chmurska i Ala. Mamy dzisiaj wtorek, 8 dzień stycznia. Po dzienniku nadamy przegląd prasy, pióra Agnieszki Kumory, Piotra Kamińskiego, kącik europejski Piotra Błońskiego, paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej, kronikę Mieszkując w sieci Grzegorza Dobieckiego i kolejną lekcję języka francuskiego. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Prezydent Francji Sarkozy przyjmuje w Pałacu Elizejskim z okazji Nowego Roku dziennikarzy i udziela 2,5-godzinnej konferencji prasowej. Amerykanie i Unia Europejska protestują przeciwko irańsko-amerykańskiemu incydentowi morskiemu, jaki miał miejsce w Cieśninie Ormus. Waszyngton wyraża nadzieję na pozytywne zakończenie negocjacji z Warszawą w sprawie tarczy antyrakietowej. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Piotrem Błońskim. Prezydent Sarkozy wystąpił dziś w Pałacu Elizejskim na konferencji prasowej w obecności wszystkich członków rządu i wobec ponad 600 akredytowanych dziennikarzy. W 50-minutowym przemówieniu i tyle samo trwających odpowiedziach na pytania prezydent zawarł swą zaktualizowaną nieco wizję polityki na rok bieżący oraz dał do zrozumienia, że zawrze małżeństwo z Karlą Bruni, o czym prasa dowie się jednak po fakcie.
Dziennikarze byli na tyle zdyscyplinowani, że pytanie o przyszłość związku Sarkoziego z Karlą Bruni nie było pierwszym z ich pytań, choć wszyscy na nie czekali. Sami widzicie, że to jest serio, mówił Sarkozy, który podkreślił swe prawo do szczęścia osobistego i zaprzeczał celowej mediatyzacji jego związku z Karlą Bruni. Jak wam to przeszkadza, to nie nasyłajcie reporterów, jakoś to z Karlą przeżyjemy, pokpiwał. Dał on do zrozumienia, że o zawarciu przez nich małżeństwa prasa dowie się po fakcie. Inaczej mówiąc, zaprzeczył, jakoby miało się to odbyć 9 lutego, jak podawał Journal du Dimanche. Wystąpienie prezydenta poświęcone było jednak głównie jego programowi politycznemu na rok 2008. Będzie mu przyświecać hasło polityki cywilizacyjnej. Jest to termin wylansowany przez Edgara Morin, na którego Sarkozy zresztą powołuje się. Polityka cywilizacyjna łączyć ma z troską o postęp i rozwój, troskę o zapobieganie szkodliwym ich skutkom, a Francja ma stać się pod tym względem modelem dla świata. Stąd po pierwsze zapowiedź wpisania do preambuły konstytucji zasad równości kobiet i mężczyzn oraz poszanowania różnorodności. To aktualny termin na oznaczenie różnic etnicznych, rasowych i religijnych, a także zasad integracji imigrantów i wreszcie zasad bioetyki. Politykę zagraniczną Francji Sarkozy przedstawiał jako politykę pojednania. Taką funkcję tłumaczył miało w ostatnich miesiącach francuskie zaangażowanie w Libii, Czadzie i Libanie oraz próba takiego zaangażowania w Syrii, który jednak położył kres, gdy okazało się, że Damaszek nie gra lojalnie. Zapytany o gratulacje złożone Putinowi, Sarkozy odpowiedział, że po pierwsze, nawet bez nadużyć jego partia byłaby zwycięska, a po drugie, nie można jednocześnie kwestionować legalności władzy danego przywódcy i żądać od niego współpracy w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów. Krytykować natomiast można i nawet trzeba, mówił Sarkozy, użytek, jaki Putin czyni ze swej władzy. Jako przewodnicząca w drugiej połowie roku Unii Europejskiej, Francja ma ambicje realizacji trzech zadań, mówił Sarkozy. Ustalenia europejskiej polityki imigracji, bezpieczeństwa i obrony. Francja, mówił dalej Sarkozy, będzie starać się o przekształcenie G8 w G11, gdyż, cytuję, nie do pomyślenia jest, by wielkie decyzje międzynarodowe podejmowane były bez udziału Chin, Indii, Brazylii, czyli 2 miliardów mieszkańców Ziemi, koniec cytatu, a także o przyjęcie ich jako członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ wraz z Niemcami, Japonią i choć jednym krajem afrykańskim. W kwestiach ekonomicznych Sarkozy powtarzał hasła znane jeszcze z programu wyborczego, ale pytany, czy rok 2008 ma położyć kres 35-godzinnemu tygodniowi pracy, wyraźnie odparł, że tego właśnie pragnie. Prócz tego zapowiedział utworzenie nowych narzędzi badań statystycznych, które mierzyłyby nie tylko wzrost materialny i produkt narodowy, ale także ewolucję jakości życia. Opracowaniem stosownej metody badawczej mają się zająć dwaj nobliści, Joseph Stiglitz i Amartya Sen. Wreszcie pewnym zaskoczeniem była zapowiedź zmian jeszcze w tym roku w telewizji publicznej. Chodzi o całkowite zniesienie reklamy w jej programach. Telewizja publiczna byłaby zatem finansowana z abonamentu oraz ze specjalnej taksy nałożonej na dodatkowe dochody z reklamy mediów prywatnych. Sarkozy wypowiedział się także na temat radia i telewizji dla zagranicy, w tym naszej rozgłośni. Według niego z zasobów istniejących obecnie powinien jeszcze w tym roku powstać jeden ogólnoświatowy kanał telewizji France Monde, nadający jednak tylko po francusku. Reakcje na wystąpienie prezydenta odzwierciedlają jedynie stanowisko polityczne ich autorów. Jest on chwalony jednoznacznie przez przedstawicieli prawicy i centrum, natomiast lewica nie pozostawia na nim suchej nitki. Przywódca partii socjalistycznej François Hollande wypomina prezydentowi pustosłowie i prorokuje zaciskanie pasa i regres socjalny. Rzecznik tejże partii, Julien Drey, stwierdza, że w wystąpieniu prezydenta nie ma żadnej propozycji naprawdę istotnej, a dotyczącej siły nabywczej, cen konsumpcyjnych, energii, czynszów i tym podobnych. Trockistowski przywódca Olivier Besancenot oświadczył ze swej strony, że Sarkozy, cytuję, dopełnił swego rozwodu z ludnością oraz przestrzegł przed, cytuję znowu, gniewem ludu.
Słuchają Państwo Paryża RFI, oto dalszy ciąg naszych wiadomości. W wywiadzie dla BBC amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice zaapelowała do Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich prowokacji. Biały Dom nie będzie tolerował zaczepek pod adresem swych okrętów wojennych ze strony irańskich jednostek. Region grozi wybuchem, ryzyko eskalacji jest w pełni realne, powiedział amerykański sekretarz obrony Robert Gates. Potwierdza to naszą opinię co do tego, w jakiej mierze reżim sprawujący rządy w Teheranie jest niestabilny, dodał Gates. W Iranie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło incydent, do którego doszło w cieśninie Ormus między Zatoką Perską a Zatoką Omańską, minimalizując jego znaczenie. To, co nastąpiło w niedzielę nad ranem, to normalne zajście, jakich wiele było już w przeszłości, powiedział rzecznik prasowy irańskiego ministerstwa Mohammad Ali Hosseini. Co takiego wydarzyło się w rzeczonej cieśninie? Zdaniem anonimowego źródła cytowanego przez agencję Reutera, w łonie floty wojennej strażników rewolucji okręty irańskie zażądały od 3 okrętów amerykańskich okazania dokumentów, co te uczyniły i następnie kontynuowały normalnie swój kurs. Rzecznik Pentagonu podał jednak, że 5 okrętów irańskich należących do strażników rewolucji w widocznym zamierzeniu konfrontacji otoczyło 3 jednostki amerykańskie i zagroziło ostrzałem jednej z nich. Kiedy amerykański kapitan przygotował się do riposty, okręty irańskie rozproszyły się. Brian Whitman stwierdził, że był to akt nieprzemyślany, groźny w swych konsekwencjach i wrogi. To bardzo poważny incydent wymagający oficjalnego wyjaśnienia, powiedział rzecznik Pentagonu. Cieśnina Ormus oddziela Półwysep Arabski od Iranu, biegnie tamtędy ważny szlak żeglugowy, głównie transportu ropy naftowej z rejonu Zatoki Perskiej. W tym niezwykle napiętym okresie w podróż po krajach Bliskiego Wschodu udaje się prezydent USA George W. Bush. Jedzie tam w dwóch właściwie sprawach po to, aby próbować doprowadzić do jakiegoś porozumienia między Izraelczykami a Palestyńczykami oraz aby zapewnić swych sojuszników w tym regionie o amerykańskim poparciu wobec zagrożenia irańskiego. W środę, czwartek i piątek Bush będzie w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Potem pojedzie do Kuwejtu, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej. Swoją dyplomatyczną podróż zakończy 16 stycznia wizytą w Kairze i spotkaniem z prezydentem Egiptu Hosnim Mubarakiem. Zdaniem komentatorów podróż ta stanowi jakby przedłużenie konferencji pokojowej w Annapolis, podczas której przywódcy Izraela i Autonomii Palestyńskiej zobowiązali się do zawarcia jeszcze przed końcem roku 2008 porozumienia pokojowego pozwalającego na powstanie państwa palestyńskiego, mającego pokojowo współistnieć z państwem izraelskim. Podczas podróży Busha po Bliskim Wschodzie nie wyklucza się wizyty prezydenta USA w Iraku oraz jeszcze jednego tematu rozmów przywódcy z Waszyngtonu z przywódcami krajów ropponośnych, a mianowicie osiągniętej już na rynkach światowych rekordowej ceny $100 za baryłkę ropy naftowej. Departament Stanu USA słowami rzecznika Shona McCormacka wyraził nadzieję na dojście do porozumienia z nowymi polskimi władzami na temat amerykańskiej tarczy antyrakietowej, pomimo zastrzeżeń, jakie rząd premiera Tuska do tego przedsięwzięcia składa. leży to nie tylko w interesie obu krajów, i USA, i Polski, ale także w interesie wszystkich pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej, powiedział Sean McCormack, który po lekturze zastrzeżeń, jakie wyraził w sobotę na ten temat szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, zapowiedział dalsze negocjacje prowadzone przez obie strony w dobrej wierze. W jednym z ostatnich wywiadów prasowych Sikorski powiedział m.in., że Polska wcale nie czuje się zagrożona ze strony Iranu. Agence France-Presse przypomina, że pod koniec stycznia z wizytą do Stanów Zjednoczonych udaje się polski minister obrony Bogdan Klich oraz że już w czwartek na temat amerykańskich instalacji w Polsce i na Czechach rozmawiać będzie w Pradze z władzami czeskimi premier RP Donald Tusk. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Gruzińska opozycja domaga się unieważnienia wyborów prezydenckich, w których wygrał Michał Saakaszwili. Zapowiedziała masowe demonstracje po poniedziałkowych obchodach w kościołach wschodnich Świąt Bożego Narodzenia, jeśli do niedzieli nie zostanie ogłoszona druga tura wyborów. Obserwatorzy międzynarodowi nie dopatrzyli się w gruzińskich wyborach większych nieprawidłowości. Delegacja OBWE odrzuciła oskarżenia Moskwy, jakoby jej raport był powierzchowny. Przedstawiciele Rosji nie byli obecni na miejscu, a niezaproszenie ich przez rząd gruziński było błędem, stwierdził członek amerykańskiego kongresu i zarazem szef misji Alcee Hastings. Szef europejskiej dyplomacji Javier Solana pochwalił Gruzję za pokojowy przebieg wyborów i ich naprawdę konkurencyjny charakter. Powstrzymał się jednak od wymienienia nazwiska zwycięzcy. Jak informuje we wtorek AFP, i oficjalnie nie skończono jeszcze liczenia wszystkich głosów. Topnieją nadzieje na jakiekolwiek rozwiązanie polityczne sytuacji w Kenii. Wybrany prezydent Kibaki ogłosił częściowy skład swego rządu. Zarówno on, Kibaki, jak i opozycjonista Rodinga stawiają niemożliwe do wypełnienia przez drugą stronę warunki spotkania. O natychmiastowe podjęcie konstruktywnego dialogu zaapelował do Kibaki i Rodingi prezydent USA George Bush. W stanie New Hampshire rozpoczął się kolejny etap prawyborów. Wśród demokratów walkę toczą czarnoskóry Barack Obama i żona byłego prezydenta Hillary Clinton. Wśród republikanów największe szanse na wygraną w tym stanie mają John McCain i Mitt Romney. Zwycięzca ze stanu Iowa, Mike Huckabee, może liczyć jedynie na trzecie miejsce. Los Angeles Times poinformował, że przewidziana na najbliższą niedzielę ceremonia przyznawania nagród filmowych Golden Globe w Los Angeles nie odbędzie się z uwagi na trwający strajk filmowych scenarzystów, którzy zagrozili pojawieniem się przed budynkiem z transparentami. Nagrody zostaną przyznane, ale poznamy je jedynie poprzez konferencję prasową, która ma odbyć się w niedzielę wieczór. Znana aktorka australijska Nicole Kidman jest w ciąży. Dziecko, jakie ma z Keithem Urbanem, ma urodzić się za kilka miesięcy. Agence France-Presse przypomina, że Kidman była już w ciąży z Tomem Cruise'em, ale poroniła. Para ta zaadoptowała wtedy dwójkę dzieci, Izabellę i Conora. Był to dziennik Radia France International. Mają Państwo Paryża. Przegląd dzisiejszej prasy paryskiej przedstawią teraz Agnieszka Komor i Piotr Kamiński.
Le Figaro wraca do weekendowego incydentu, jaki wydarzył się w rejonie Zatoki Perskiej. Sprawę ujawnił Pentagon. Irańczycy mieli zagrozić ostrzałem amerykańskim okrętom wojennym. Biały Dom zapowiedział, że nie będzie dłużej tolerował irańskich prowokacji. Wyjaśniając okoliczności zajścia, gazeta przypomina, że Amerykanie nie są jedynym przedmiotem zaczepek Iranu. W marcu 2007 roku 15 marynarzy brytyjskich, którzy patrolowali wybrzeża Iraku, zostało zatrzymanych w charakterze zakładników przez okręty irańskie pod pretekstem pogwałcenia irańskich wód terytorialnych. Déjà vu? Wówczas kryzys trwał 13 dni, zakończył się wypuszczeniem marynarzy w charakterze podarka dla ludu brytyjskiego od uśmiechniętego prezydenta Iranu, ale podgrzał już i tak gorącą atmosferę na linii Londyn-Teheran. Każdy tego rodzaju incydent powoduje zresztą lekkie wahania cen ropy, co stało się faktem we wtorek rano po ujawnieniu przez Pentagon zajścia w cieśninie Ormuz. Francuska lewica poszukuje charyzmatycznego przywódcy. Tego rodzaju ogłoszenie figuruje na pierwszej stronie Libération. Lewicowa gazeta martwi się o los politycznego nurtu, do którego światopoglądowo przynależy. Obawy te krystalizuje wstępniak Fabrice'a Rousselot. Najlepiej nadawałby się 46-letni mulat, piewca nadziei i jedności społecznej. Niestety Barack Obama, kandydat demokratów, jest już zajęty, gdyż bierze udział w amerykańskich prawyborach. W godzinie prawdy, kiedy amerykańscy wyborcy odkrywają nowego bohatera własnej sceny politycznej, czas by francuska partia socjalistyczna poszła po rozum do głowy. Ostatnie 6 miesięcy, jakie upłynęły od wyborów prezydenckich, lewica spędziła na wewnętrznych kłótniach, nie umiejąc przeciwstawić wizji Sarkoziego własną ideę Francji. No i gdzie są socjaliści? Pyta Fabrice Rousselot. I sam sobie odpowiada. Zawiśli w pozycji letargiczno-apatycznej, jak leniwce. Okazja nadarza się jednak do zmiany pozycji, gdyż po raz pierwszy popularność Sarkoziego spada w sondażach. Czyżby Francuzom znudziły się prezydenckie obietnice lepszego jutra? Pyta kąśliwie Libération. Jak na razie w atmosferze rosnącej we Francji inflacji, a na świecie utrzymującego się słabego wzrostu gospodarczego, obietnica wzrostu siły nabywczej pozostaje czczą mrzonką. W sondażu zorganizowanym na życzenie gazety żadna figura spośród socjalistycznych słoni nie odbija od reszty. Najbardziej liberalny z socjalistów, Dominique Strauss-Kahn, zebrał jedynie 29% głosów, wyprzedzając o 9 punktów nieszczęsną kandydatkę w wyborach prezydenckich Ségolène Royal. Sympatycy i działacze chcieliby też, by w przyszłości partia socjalistyczna otwarła się szerzej na centrum. Podajmy na koniec wyniki innego sondażu na łamach Le Figaro. Na pytanie, czy życzyliby sobie państwo więcej spektakli teatralnych w telewizji, 75% respondentów odpowiedziało, że jak najbardziej tak. Oczywiście są to jak na razie głównie wodewile i farsy, ale życzenie Francuzów jest wielce obiecujące. Co na to decydenci?
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W dzisiejszym Le Monde dwie rewelacje. Po pierwsze, należy karać dzieci, gdyż w przeciwnym razie wyrastają z nich egocentryczni tyrani. Naukowcy, na jakich powołuje się dziennik, recytują niczym cuda, jakich świat nie widział, stare zasady pedagogiczne, znane już naszym prababkom, a obalone dzięki nowoczesnej pedagogice, opartej na bezgranicznej wyrozumiałości. Że nie może być winy bez kary, że kara ma odpowiadać winie, że nie należy grozić nadaremno, że nie należy karać w gniewie, na przykład waląc, gdzie popadnie, i że kara nie może być postrzegana jako niesprawiedliwość. Jak wynika z odkryć zamieszczonych w Le Monde, pedagodzy zakreślili szerokie koło, by wrócić do zdrowego rozsądku, ale jak wiadomo, człowiek przyjmuje do wiadomości prawdę po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości. Druga rewelacja dotyczy prezydenta Kolumbii, Alvara Uribe, na którego od pół roku spadają zewsząd gromy za rzekome torpedowanie jedynie słusznych wysiłków w celu uwolnienia Ingrid Betancourt i innych zakładników. Jak pisze były korespondent AFP w Kolumbii i Wenezueli, Jacques Thomé, ofiara rodziny pani Betancourt, której wturowali Dominique de Villepin i Jacques Chirac, pokonała zarówno komunistów kolumbijskich, co tych, którzy powtarzali ich kłamstwa. Pomógł mu w tym mały chłopiec, Emmanuel. Paryż nigdy nie przejmował się zbrodniami tamtejszych komunistów, żyjących z handlu narkotykami i kidnappingu, 400 milionów dolarów rocznego dochodu, póki nie porwali oni pani Betancourt. Ingrid sama rzuciła się w paszczę lwa, ignorując ostrzeżenia służb specjalnych, które zaklinały ją, by nie jeździła w strefę opanowaną przez komunistyczne bojówki. Jacques Thomé podkreśla, że jest w posiadaniu tajnego dokumentu, który tego dowodzi niezbicie. Gdy ją porwano, wtrącili się w to Chirac i Villepin, całkowicie zafałszowując w oczach mediów francuskich sytuację w Kolumbii. Czarnym charakterem obwołano prezydenta Uribe, rzekomo znęcającego się nad romantyczną partyzantką. Bajkata powtarza uparcie rodzina pani Betancourt. Uribe, dwukrotnie demokratycznie wybrany w swym kraju, nie szczędził ustępstw, choć z ręki terrorystów padł jego własny ojciec. 13 grudnia 2005 zgodził się nawet przyznać im władzę nad kawałkiem Kolumbii, 180 km kwadratowych, by wynegocjować humanitarną wymianę pod egidą Francji, Hiszpanii i Szwajcarii. Komuniści propozycję odrzucili, media francuskie to przemilczały. W czerwcu pod naciskiem Paryża, a osobiście prezydenta Sarkoziego, Uribe zwolnił z więzienia jednego z hersztów komunistycznej bandy, Rodrigo nomen omen Granda, a potem jeszcze 152 terrorystów. Nie otrzymał za to nic w zamian. W grudniu wpuścił znienawidzonego w Kolumbii Chaveza, który miał odebrać 3 zakładników, co dowiodło tylko ścisłych jego powiązań z terrorystami. Nie przypadkiem mają oni w Wenezueli setki baz na całej granicy z Kolumbią, informuje w Le Monde były korespondent AFP Jacques Thomé. Chavez rozkręcił wówczas olbrzymi cyrk w mediach, wciągając weń Francję, Nestora Kirchnera i Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Tomé przeoczył użytecznego idiotę Olivera Stone'a, wielbiciela Chaveza. Po 5 dniach pod bałamutnym pretekstem komuniści odwołują wymianę. Tego samego wieczora prawda wypływa na wierzch. Emmanuel, syn Clary Rojas, spłodzony z jednym z porywaczy, już im się wymknął. Wspólnicy terrorystów, w tym specjalista, były małżonek pani Betancourt, Fabrice Deloy oraz, rzecz prosta, Chavez, rozkręcają kampanię propagandową przeciwko prezydentowi Uribe. Oszustwo komunistyczne umocniło Uribe, zdestabilizowało Chaveza, który od tygodnia milczy, ośmieszyło wszystkich tych, którzy się dali zwieść syrenim śpiewom krwawych terrorystów kolumbijskich, pisze w Le Monde były korespondent AFP Jacques Thomé.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Piotr Błoński.
Nie ma już starych i nowych członków Unii Europejskiej, oświadczyła dziś wiceprzewodnicząca komisji Margot Wallström. Przejęcie przewodnictwa Unii przez Słowenię sprawia bowiem, że ten podział stracił aktualność i sens. A Słowenia jako przewodnicząca daje już o sobie znać. Zażądała ona od Francji i Niemiec, by do końca stycznia złożyły one swe alternatywne propozycje dotyczące konkurencji na rynku energii. Komisja Europejska stara się bowiem w imię ochrony konsumentów o nałożenie obowiązku rozdzielenia produkcji i dystrybucji energii, na co Paryż i Berlin patrzą krzywo, gdyż sądzą, że osłabi to ich wielkie koncerny. Dokładniej, komisja preferuje rozdzielenie samej własności środków produkcji i sieci dystrybucyjnych, dopuszcza jednak w imię kompromisu możliwość rozdzielenia samego zarządzania nimi przy zachowaniu własności obu pionów przez ten sam podmiot. W obu wypadkach wielkie firmy energetyczne jak EDF czy E.ON musiałyby przekazać kontrolę sieci dystrybucyjnych niezależnym operatorom. Innym gorącym problemem, którego rozwiązanie przypada Lublanie, jest przyszły statut Kosowa. Premier Słowenii, Janez Janša, był pod koniec lat 80. więziony za swoje opinie i pamięta prześladowania więzionych równocześnie Albańczyków z Kosowa. To też nie ma on żadnych złudzeń co do możliwości powrotu Kosowa pod serbską dominację. O niepodległości Kosowa nie mówi wprost, ale tłumaczy, to co się stanie jest zupełnie jasne. Jedyne pytanie dotyczy tego, jak to się stanie. Tymczasem chodzi o to, by przeczekać wybory w Serbii wyznaczone na 20 stycznia. Premier Serbii, Kostunica, przestrzegł Unię, że musi ona wybrać pomiędzy stosunkami z jego krajem a poparciem dla niepodległości Kosowa. Janez Janša kładzie te pogróżki na kart kampanii wyborczej. Ale i sama 27 nie jest całkiem zgodna co do Kosowa. Większość państw opowiada się zdecydowanie za jego niepodległością, za to Cypr, Grecja, Słowacja i Rumunia boją się, że pobudzi to ruchy separatystyczne na ich własnym terenie. Słowenia opowiada się skądinąd za podpisaniem już pod koniec stycznia porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską a Serbią. Jest to pierwszy etap zbliżenia do Unii, przygotowujący do członkostwa w dalszej perspektywie. Ale komisarz europejski do spraw rozszerzenia przypomniał natychmiast, że Belgrad wciąż nie wypełnił swych zobowiązań wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Inaczej mówiąc, nie dostarczył prokuraturze tego trybunału poszukiwanego za ludobójstwo Ratko Mladicza, ani też innych zbrodniarzy wojennych. Jest mało prawdopodobne, by wszystkie państwa Unii złożyły swe podpisy, zanim Serbia wypełni ten warunek.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Mija 190 lat od czasu, kiedy Piemontczyk Giuseppe Vismara przedstawił Stendala Mediolance, Metyldzie Dębowski z domu Viscontini. Matylda miała 28 lat, co w owych czasach oznaczało wiek co najmniej dojrzały. W wieku lat 17 poślubiła Polaka Jana Dębowskiego. Stendhal pisał wielokrotnie, że z miłości do Matyldy doszczętnie oszalał i chciał się przez nią zabić. Stendhal dosłownie zgłupiał z miłości, stał się nieśmiały, przerażony, stracił fantazję. Trudno było uwierzyć, że ten słynny lew salonowy, potwór inteligencji i postrach towarzystwa, którego ciętości replik i ostrości reakcji powszechnie się obawiano, uległ nagłej metamorfozie i zamienił w nie bardzo złotego osła, a prawdę powiedziawszy, w głupie ciele. Stendhal pisał o miłowaniu, że trochę namiętności dobrze robi na inteligencję, za dużo namiętności inteligencję zabija. Wiedział, o czym mówi. Stendhal wiedział, o czym mówi i o czym milczał, aż nadto dobrze, choć nawet po latach nie potrafił pogodzić się z prawdą i przyznać, że Matylda Dębowski nie darzyła go żadnym żywszym uczuciem, choć na pewno sprawiał jej przyjemność widok Francuza, dosłownie sparaliżowanego jej widokiem, więc lubiła się nim trochę pobawić. Stendhal pisał w pierwszym rozdziale Souvenir d'égotisme. Bardzo długa jest ta przedmowa, czuję to od trzech stronic, ale mam zacząć od spraw tak smutnych i trudnych, że lenistwo mnie już chwyta. Niemal mam ochotę rzucić pióro, ale za pierwszą chwilą samotności miałbym wyrzuty. Wyjechałem z Mediolanu do Paryża, któregoś tam czerwca 1821 roku z sumą 3500 franków, zdaje mi się, uważając za jedyne szczęście strzeli sobie w łeb, skoro ta suma się skończy. Żegnałem po trzech latach zażyłości kobietę, którą ubóstwiałem, która mnie kochała i która nie oddała mi się nigdy. Jeszcze po tylu latach nie umiałem zgadnąć pobudek jej postępowania. Miała bardzo złą opinię, a wszakże miała w życiu tylko jednego kochanka, ale paniusie mediolańskie mściły się na niej za jej wyższość. Biedna Matylda nie umiała ani się bronić przed tym wrogiem, ani gardzić nim. Może pewnego dnia, kiedy będę bardzo stary, bardzo wystygły, będę miał odwagę mówić o latach 1818, 1819, 1820, 1821. W 1821 z wielkim trudem opierałem się pokusie strzelenia sobie w łeb. Rysowałem pistolet na marginesie lichego miłosnego dramatu, który bazgrałem wówczas, mieszkając w Casa Acerbi. Zdaje mi się, że to ciekawość wydarzeń politycznych nie pozwoliła mi skończyć ze sobą, a może bez mojej wiedzy obawa bólu. W 1818 roku upływał czwarty rok pobytu Stendhala w Mediolanie. Do stolicy Lombardii emigrował. Po ostatecznym upadku Napoleona nie miał już czego we Francji szukać. Rozwiały się jego ambicje i nadzieje. Romans z ekstatyczną kokotą Angelą Pietra Grua, która zadawała mu tyle przyjemnych cierpień, skończył się, więc Stendhal z braku lepszych rozrywek zabrał się do pisania i do przepisywania z ksiąg już przez innych napisanych. Najpierw dopisał do rozpoczętej już dawno historii malarstwa we Włoszech kilkanaście kolejnych fragmentów, a potem rozpoczął Rzym, Neapol i Florencję oraz życie Napoleona. Stendhal stał się w Mediolanie postacią znaną i cenioną. Życie towarzyskie kwitło nie tylko w salonach, lecz nade wszystko w lożach La Scala. Wytworne konwersacje, zaloty, muzyka i balet Salvatore Vignano wzbudzały w Stendhalu najwyższe uczucia, oczywiście nieporównywalnie mniej intensywne niż beznadziejna miłość do Matyldy Dębowski, od której Stendhal zgłupiał i w pozłacanego osła się przemienił.
RFI, la radio du monde.
Mieszkując w sieci.
Grzegorz Dobiecki.
Dziennik The New York Times zauważył niedawno, myśmy to podejrzewali już znacznie wcześniej, że Bill Gates nie jest nieomylny. Przed 4 laty twórca Microsoftu prorokował bowiem, że do roku 2008 uda się definitywnie wyrugować z cyberprzestrzeni plagę spamów. Tymczasem, jak zapewne Państwo zauważyli, rok ów nastał, a wraz z nim nasze komputery zalała świeża breja propozycji powiększania przyrodzenia, łykania taniej wiagry, kupowania Rolexów z tombaku albo wygrywania kroci w wirtualnych kasynach. Jak wyliczyła wspomniana amerykańska gazeta, obecnie wysyła się średnio 200 miliardów spamów dziennie, dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Nie trudno porachować, ile tego śmiecia przypada na głowę jednego mieszkańca naszej planety, wliczając w to również ziemian, którzy komputera nie mają, a jest ich zdecydowana większość. 80% wszystkich listów elektronicznych krążących w sieci to przesyłki niepożądane przez adresatów. Według różnych źródeł statystyczny internauta traci od 3 do 10 minut na usuwanie spamów. Konieczność czyszczenia takich brudów z komputerów przedsiębiorstw w całym świecie przynosi straty rzędu 13,5 miliarda euro. Wciąż mówimy o skali jednego dnia. W wyścigu producentów ochronnego oprogramowania i łamiących je piratów ci drudzy ciągle okazują się szybci i jakby bardziej pomysłowi. W końcu ubiegłego roku wymyślili na przykład tak zwany spam z podwójnym spustem. Wrednego mechanizmu dokładnie tu nie opiszemy, bo lepiej dmuchać na zimne. Z grubsza chodzi o to, by dobrać się nie bezpośrednio do czyjejś prywatnej skrzynki mailowej, lecz do listy takich adresów, najlepiej mało znanej i zabezpieczonej nieszczelnymi filtrami. Ktoś, kto jest na takiej liście, ufnie odbiera potem spamy, w dodatku zawierające często link do witryny zainfekowanej wirusem. Zostaje trafiony, a nieraz i zatopiony. Sam pociąga za spust rzeczony drugi raz. We Francji walka ze spamerami zaczyna przybierać formy instytucjonalne. Może to dobrze, a może wcale nie, bo wszelkie tak zwane ramy organizacyjne raczej skuteczność na tym polu ograniczają. Francuskich internautów miał natchnąć optymizmem niedawny komunikat o zacieśnieniu współpracy między Krajową Komisją do Spraw Informatyki i Swobód, CNIL, a stowarzyszeniem Signal Spam. Działa ono od 3 lat pod patronat szefa rządu i stawia sobie za cel identyfikowanie niepożądanych e-maili oraz ich nadawców. O ile z tym pierwszym zadaniem radzi sobie nie najgorzej, dzięki 30 tysiącom członków stowarzyszenie zasygnalizowało 4 miliony spamów, o tyle zadanie drugie to raczej chciejstwo. Od 2005 roku Signal Spam zdołało ustalić tożsamość jednego, powtórzmy, jednego pocztowego pirata wysyłającego internetowe śmiecie z terytorium Francji. A tylko takiej osobie komisja CNIL może wlepić słoną grzywnę, co zresztą zamierza zrobić. Jest jednak bezradna wobec nadawców 90% spamów, bo tyle ich dociera do francuskich internautów z zagranicy. Co więcej, coraz częściej nie wysyłają ich już faktyczni autorzy, lecz podstępnie zaprogramowane przez nich na odległość cudze komputery, fachowo zwane PC zombie. Czy wobec tego będzie się można jakoś ustrzec przed tą zarazą? Z ręką na sercu, względnie na myszce, odpowiadamy: nie, całkowicie bezpieczni nadal nie będziemy, bo cudownego antyspamowego remedium nikt dotąd nie wynalazł. Są jednak pewne sposoby podpowiadane nie tyle przez znachorów, felczerów i zaklinaczy komputerów, co przez nasz własny zdrowy rozsądek, intuicję oraz lekcje z wcześniej popełnionych błędów. W nowym roku warto je przypomnieć. Jeśli na drzwiach domu czy bloku przykleimy informacje w rodzaju akwizytorom dziękujemy albo proszę nie wrzucać ulotek reklamowych, to oczywiście tylko dzięki temu nie uchronimy się przed jednymi i drugimi. Ale lepiej taki napis wywiesić. Podobnie trzeba się zaopatrzyć w odpowiednie filtry antyspamowe, jak również upewnić się, że operator internetowy, u którego mamy swój adres, dba o zabezpieczenie przed plagą. Podejrzane przesyłki wyrzucamy do śmietnika bez otwierania. W tym celu w polu nowych wiadomości lepiej zdezaktywować automatyczną funkcję lektury. Nigdy nie odpowiadamy na e-mail, który przyszedł nie wiadomo skąd. To zasady podstawowe. Ale są i oczywistości dla wielu internautów mniej oczywiste. Na przykład nie klikamy w link, który rzekomo pozwala wypisać się z listy abonentów strony typu newsletter, na którą nigdy się nie wpisywaliśmy. Nie należy również korzystać z linku bezpośrednio z pola tekstowego e-maila. Jeśli nas zainteresuje, zanotujmy go na kartce, zlikwidujmy wiadomość, a dopiero potem wpiszmy namiary witryny do nawigatora albo wyszukiwarki. Na potrzeby formularzy, blogów, forów i zakupów w sieci rozważnie jest mieć kilka zapasowych adresów mailowych, nawet tymczasowych, a nie podawać tego głównego. Lepiej nie tworzyć adresu z własnym nazwiskiem, a nawet imieniem. Nie ma również konieczności wpisywania w nim nieuchronnego, wydawać by się mogło, a otoczonego długim ogonkiem. Z powodzeniem można zastąpić ten symbol angielskim słowem at, francuskim arrobas lub polskim małpa. Jeśli naszą wiadomość odbierze człowiek, i tak ją właściwie odczyta. Jeśli przejmie ją maszyna, będzie wobec niej bezradna. Nie wciągnie naszego adresu na spamową listę, bo komputer zombie jednak nie potrafi myśleć. My to umiemy i tym się w nowym roku kierujmy. Stąd nasza internetowa dewiza na 2008. Czniamy spamy.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Początek roku to zawsze jest wspomnienie o Michelu Petrusianim. 6 stycznia przypada rocznica jego przedwczesnej śmierci, w tym roku już 9. Wielki i mały człowiek przezwyciężył swoje kalectwo i został jednym z największych pianistów jazzowych. Urodził się we Francji, ale zmarł w Stanach Zjednoczonych w odpowiednim dla artysty miejscu, czyli w Nowym Jorku na Manhattanie. Miał zaledwie 37 lat. Ale nie chcę dziś wpadać w ton ponury, została nam po nim przecież jego muzyka, a wspominać Michela Petrucianiego muzyką można na różne sposoby. Można go przypomnieć jako solistę, jako kompozytora, jako członka, no zazwyczaj lidera zespołu. A ja chciałabym przypomnieć dzisiaj płytę, która wydaje mi się szczególnie odpowiednia na taką wspominkową okazję. Posłuchajmy jej fragmentu. Może będziecie Państwo wiedzieli, o jaką płytę chodzi, a jeśli nie, to ja wszystko powiem. Za chwilę. Kompozycję Sergio Michanowacza Some Time Ago grał Michel Petrucciani na pianinie i Tony Petrucciani na gitarze. Tony, a właściwie Antoine Petrucciani, to ojciec Michela, gitarzysta jazzowy, który był jego profesorem muzyki, jego mentorem, a potem częstym współpracownikiem. Płyta, której fragmentów dziś Państwo słuchacie, została nagrana w czasie koncertu w Maison de la Danse w Lyonie. Występ ten był jednym z etapów światowego tournée ojca i syna, tournée, które Tony wspomina jako szczególne momenty bliskości i miłości muzycznej między dwoma muzykami. Posłuchajmy, jak rodzinny duet zagrał kompozycję innego wielkiego Francuza, Django Reinharda, Nuage.
Tony Petrucciani à la guitare.
Michel Petrucciani pochowany został na cmentarzu Père Lachaise, kilka metrów od grobu Chopina. Polecam Państwu to miejsce na przechadzkę 1 listopada. A dziś na zakończenie jeszcze jeden utwór z tej wzruszającej płyty, na której nie ma żadnej kompozycji Michela, są tylko standardy jazzowe, ale jak zagrane. Someday my prince will come. Michel i Tony Petrucciani.
Thank you.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem marokańskim Taharem Benjelounem i usłyszeliśmy rozmowę bohaterów jego powieści Moi le fou, moi le sage. Posłuchajmy jej jeszcze raz. Dzieci obmyślają plan, który umożliwi ucieczkę Moi ze szpitala psychiatrycznego.
Il faut le sortir de prison.
Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
C'est la même chose.
Donc c'est plus facile pour organiser l'évasion.
Il suffit de corrompre les gardiens.
Oui, je sais. Ici, on peut tout faire quand on a de l'argent. Il va falloir qu'on ramasse quelques billets.
Voyons ce qu'on a dans le trésor.
Quel trésor ?
Le trésor de paix.
Nous avons des objets, mais pas d'argent.
On peut demander aux habitants des bidonvilles de se cotiser.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Les mouchards ont peur de nous. Alors...
On va s'amuser. On va d'abord consulter l'arbre, ensuite on passe à l'action.
Czy zrozumieliście, o czym mowa?
Qui est enfermé?
Kto jest zamknięty w szpitalu psychiatrycznym?
Moa est enfermée. Qui va l'aider à sortir?
Kto pomoże mu stamtąd uciec?
Les enfants vont l'aider à s'évader. Comment?
W jaki sposób?
Il leur faut de l'argent. Ils pensent à plusieurs moyens d'en trouver.
Tahar Benjelloun opisuje w swojej powieści świat nędzy. Niewielu słów potrzebuje, by przejmująco odmalować niebezpieczną atmosferę miasta. Biedne dzieci, pragnące uwolnić Moi, mieszkają w byle jak skleconych, przykrytych kawałkami blachy budach, w pozbawionych wody i elektryczności slumsach, le bidonville, jakie wyrastają na peryferiach wielkich przemysłowych miast.
On peut demander aux habitants des bidonvilles de se cotiser.
Moa często dawał tym dzieciom coś do zjedzenia i nocował je pod swoim dachem. One więc chcą mu z kolei pomóc teraz, kiedy uznany za szaleńca znalazł się w szpitalu dla wariatów. L'hôpital des fous.
Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
Aby plan uwolnienia Moi mógł się powieść, potrzebna jest dyskrecja. Dzieci dobrze znają prawa wielkomiejskiej dżungli, mają się na baczności przed zdrajcami i donosicielami, mouchards, do których nie można mieć zaufania.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Les mouchards ont peur de nous, alors.
Zanim przystąpią do akcji, dzieci chcą jeszcze zasięgnąć rady. Wobec tego zwrócą się, jak nakazuje obyczaj ich kraju, do drzewa mądrości, l'arbre de la sagesse.
On va d'abord consulter l'arbre.
Najważniejszą sprawą dla dzieci jest zorganizowanie ucieczki Moi ze szpitala. Organiser son évasion. Żeby to się udało, muszą działać szybko. W tej sytuacji używają w rozmowie zwrotów i czasowników wyrażających konieczność.
Il faut le sortir de prison. Il suffit de corrompre les gardiens.
Il va falloir qu'on ramasse quelques billets.
W języku francuskim dla wyrażenia konieczności stosuje się zwrot il faut. Trzeba. Z następującym po nim czasownikiem w bezokoliczniku, jak na przykład w przysłowiu.
Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger.
Można też posłużyć się inną formą gramatyczną, mianowicie zwrotem il faut que, poprzedzającym czasownik w trybie łączącym, subjonctif.
Il faut qu'on trouve de l'argent.
Istnieją inne jeszcze sposoby wyrażenia konieczności, na przykład czasownik devoir lub zwrot il est nécessaire de, po których również następuje czasownik w bezokoliczniku.
On doit le sortir de prison. Il est nécessaire de corrompre les gardiens.
Tak też dzieci mogłyby powiedzieć, co nie zmieniłoby sensu zdania. Jeden z chłopców dorzuca.
Il suffit de corrompre les gardiens.
Il suffit de, wystarczy, znaczy to samo, co il faut seulement, trzeba tylko. Gdy chodzi jednak o wyrażenie woli w sposób bardziej osobisty i zdecydowany, posługujemy się czasownikiem vouloir, chcieć.
Nous voulons le sortir de prison. Nous voulons corrompre les gardiens.
Natomiast wolę o wymowie mniej kategorycznej, raczej możliwość, wyrażamy czasownikiem pouvoir, móc.
On peut corrompre les gardiens.
Bądź też zwrotami.
Il est possible de corrompre les gardiens. C'est faisable de corrompre les gardiens.
Kiedy wola jest jeszcze słabsza i staje się raczej życzeniem, można powiedzieć:
Il est souhaitable de sortir Moa de prison. Il est souhaitable de corrompre les gardiens.
Jednakże słowa takie rzadko są wprowadzane w czyn. Chłopcy zmierzają w tej rozmowie do opracowania racjonalnego planu przygotowań do ucieczki Moy. Najpierw ustalają zasady działania.
Il suffit de corrompre les gardiens. On peut demander aux habitants de se cotiser.
Chłopak, który najwyraźniej jest przywódcą grupy, oddala zastrzeżenia i argumentuje.
Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
C'est la même chose.
Donc c'est plus facile.
Dla wzmocnienia wymowy argumentów używamy w języku francuskim następujących spójników wyrażających logiczne następstwo. My, dla uzupełnienia jakiejś myśli.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Alors, dla podkreślenia ewidentnego charakteru konkluzji.
Les mouchards ont peur de nous, alors...
Podobnie jak alors, również donc wyraża logiczną oczywistość wniosku. Poznaliśmy w dzisiejszej lekcji rozmaite formy wyrażania konieczności i decyzji. Warto zwrócić uwagę na to, że wyrażenia tego rodzaju mają często formę bezosobową, a także na logikę rozumowania niezbędną w podobnych sytuacjach.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France Internationale. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.